Królestwo Niebios albo Królestwo Boże to potężny temat w Ewangeliach. Mnóstwo przypowieści, porównań, analogii Jezus użył, żeby mówić o Bożym Królestwie, które według tego, jak o nim mówił, przybliżyło się. Wzywał też ludzi do tego, by się upamiętali, właśnie dlatego, że zbliżyło się Królestwo Boże. Owo królestwo, to żeby przyszło, jest też w modlitwie pańskiej, której nauczył swoich uczniów, i każdy z jego uczniów ma się modlić o to, by przyszło jego królestwo. Królestwo porównane było do zaczynu, które zakwasza całą ilość mąki, trzy miary, tam ponad 60 litrów, także do ziarnka gorczycy, które małe na początku, potem rozrasta się do potężnego krzewu, w którym ptaki wiją gniazda, do sieci łowiącej różne ryby, do kupca szukającego drogich pereł. Można by wymieniać bardzo długo. Nikodem, dostojnik żydowski, który chciał się z Jezusem spotkać, spotkali się wieczorem i pierwsze, co usłyszał od Jezusa, to było, że jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Także temat Królestwa był stale obecny w wypowiedziach Jezusa. Więc faryzeusze zadali pytanie Jezusowi o to, kiedy owo królestwo nastanie, i potem jeszcze drugie, gdzie to królestwo nastanie. Wydaje się słusznym, byśmy myśleli o temacie Królestwa Bożego jako o czymś, co jest duże, złożone, jako o czymś, co nie jest wcale łatwe do pojęcia, do tego, żeby przedstawić Królestwo Boże za pomocą jednego porównania, jednej analogii czy jednej przypowieści. Może dlatego to jest dla nas trudne, bo mamy jako ludzie po prostu ograniczone możliwości pojmowania, a sprawa jest naprawdę wielka. I każda z wypowiedzi Jezusa porusza jeden z aspektów Bożego Królestwa. Jeden z aspektów, jeden z płaszczyzn, może w takich kategoriach moglibyśmy o tym myśleć. I ten aspekt, który właśnie Jezus porusza, często podyktowany jest okolicznościami, w którym pada pytanie, w którym coś się dzieje. Albo po prostu tym, co Jezus chciał podkreślić, by pamiętano. No i teraz to pytanie, które mamy przed sobą właśnie w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza, które to pytanie zadają faryzeusze, 20 werset i 21. Zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boga, odpowiedział: Królestwo Boga nie przyjdzie dostrzegalnie. Nie powiedzą: oto jest tutaj, albo oto jest tam, ponieważ Królestwo Boga jest pośród was. To jest tłumaczenie ekumenicznego. No i pierwsze, co widzimy, to, że to pytanie zadają faryzeusze. Faryzeusze, o których wiemy, że generalnie odrzucali Jezusa nauczanie, odrzucali Jezusa też twierdzenie, czy takie aluzje do tego, że On jest posłanym przez Boga, Mesjaszem. I właśnie ci faryzeusze zadają Jezusowi owo pytanie. I ciekawe jest, że Jezus tutaj mówi o tym, że królestwo nie da się zobaczyć, nie przychodzi dostrzegalnie. I właściwie możemy sobie przypomnieć te przypowieści, kiedy Jezus porównuje Królestwo Boże do tego, jak się zakwasza mąka. No nikt tego dokładnie nie widzi, jak to po kolei się dzieje, ale widać efekt końcowy, że mąka jest zakwaszona. Podobnie nikt jakby nie przygląda się temu, jak rośnie ziarnko gorczycy, natomiast efekt końcowy jest taki, że to ziarnko jest krzewem, tak? Urosło i stało się duże. I teraz to, co tutaj jest przetłumaczone jako pośród was, to jest takie słowo greckie, które najczęściej tłumaczy się jako wewnątrz. Entos to jest wewnątrz. No i tutaj tłumacze mają czasami taki dylemat do rozgryzienia, jak tutaj to zdanie oddać. Czyli w niektórych tłumaczeniach, może jeżeli będziecie mieli takie tłumaczenie przed sobą, to możecie znaleźć, ponieważ Królestwo Boga jest wśród was, czy wewnątrz was. I teraz jak byśmy to rozumieli, gdyby Jezus miał na myśli to, że królestwo tych samych, którzy go odrzucali jako Mesjasza, jako króla w tym królestwie. I właśnie kiedy jakby w innej Ewangelii patrzymy na przykład na rozmowę Piłata z Jezusem, to pada tam pytanie zadane przez Piłata, czy ty jesteś królem żydowskim? Pamiętamy też, że Piłat kazał przybić tabliczkę na krzyżu, król żydowski, w momencie, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Jezus na to odpowiada, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd, rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Zobaczcie, królestwo moje nie jest stąd, ale czy to znaczy, że jest w środku, w ludziach? Czy jest w naszych sercach, w naszych umysłach? Można sobie zadawać takie pytanie, bo generalnie tutaj ten grecki język jest taki, że mówi, że Królestwo Boże jest wśród, czy nie wśród, tylko wewnątrz was. Ale chciałbym podkreślić, że to, że ktoś uwierzy w Jezusa, ktoś przyjmie Jego naukę o Królestwie Bożym, to, że mają w swoim sercu, że mają w swoich przekonaniach, nie sprawia, że to Królestwo jest. Prawda? To Królestwo jest obiektywnie. To Królestwo jest konkretnym panowaniem Boga, jest konkretną rzeczywistością. Po prostu jest obiektywną, konkretną rzeczywistością i teraz albo człowiek gdzieś tam przyjmuje owo poselstwo, przyjmuje wezwanie do wiary w owo królestwo i staje się uczestnikiem tego królestwa, obiektywnie i faktycznie, albo nie przyjmuje, nie wierzy, odrzuca i staje się buntownikiem w tym królestwie. I jest buntownikiem w tym królestwie, takim nieposłusznym buntownikiem, który buntuje się przeciwko królowi tego królestwa. Chciałbym podkreślić, że Królestwo Boże nie zależy od tego, czy my je mamy w sercu, czy go nie w sercu nie mamy. Ono jest konkretnym, obiektywną rzeczywistością. I teraz my tylko decydujemy, czy przyjmujemy zaproszenie do tego Królestwa. Czy przyjmujemy wezwanie Jezusa do tego, żeby do Niego przyjść, żeby się upamiętać i żeby być częścią tego Królestwa. Także faryzeusze nie dostrzegali, jakby wracając do tych faryzeuszy, że wśród nich jest Mesjasz, nie, na którego czekali. Ten, który ma według nich, czy miał według nich zaprowadzić Boże Królestwo, nie dostrzegali w Jezusie tego, że był królem w Bożym Królestwie, mimo ponad naturalnych znaków, ponad naturalnych cudów, których Jezus mnóstwo dokonał i których byli świadkami. Co ciekawe, prace biblistów polegające na badaniu znaczeniowym tej frazy wewnątrz, tej entos, przetłumaczonej jako w was czy pośród was w greckich papirusach, doprowadziły do wniosków, że można ową frazę rozumieć jako w waszym zasięgu, że Królestwo Boże jest w waszym zasięgu. To znaczy Jezus mówi tym, którzy go pytają, że Królestwo Boże, na które czekają, jest już w ich zasięgu, jest ich na wyciągnięcie ich ręki, nie jest zbyt daleko od nich. I w swym zbawczym takim wymiarze, w takim wymiarze, które przynosi zbawienie ludziom, każdy, kto owo Królestwo przyjmie, może w nim być. Tym bardziej, że Królestwo Boże manifestuje się w osobie Jego Króla już teraz. A ten Król jest dosłownie pośród nich, dosłownie wśród nich. I w moim przekonaniu Jezus mówi tutaj przede wszystkim o sobie, że On jest wśród nich i razem z Nim jest Jego Królestwo wśród nich. I teraz czy oni Go przyjmą, czy Go odrzucą, od nich zależy. Od ich rozumienia, od ich nastawienia. Ale to nie znaczy, że jeżeli oni go odrzucą, to Królestwa Bożego nie będzie. Prawda? To nie od tego zależy Królestwo Boże, czy oni go przyjmą, czy nie. On, król Bożego Królestwa był pośród nich, pośród faryzeuszy, pośród swoich uczniów, można by powiedzieć wewnątrz całego tego pokolenia, w którym żył. I teraz Jezus po tym, jak odpowiedział faryzeuszom, zwraca się do uczniów. W 22 wersecie czytamy tak. A uczniom oznajmił, nadejdzie czas, w którym zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Powiedzą wam, oto tam lub oto jest tam lub oto jest tutaj. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie. Jak błyskawica, gdy zabłyśnie świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie Synem Człowieczym w jego dniu. Przedtem jednak musi wiele wycierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. Oto tam, oto tu związane jest z tęsknotą za tym, żeby przyszedł Mesjasz po prostu. Taka tęsknota była w ludziach cały czas, że chcieli widzieć, że się zrealizowały proroctwa, chcieli widzieć to, że Bóg zaingerował w ich historię, że Mesjasz przyszedł. I sam Jezus zapowiadał, i to jest zapisane w Ewangelii Marka, 13 rozdział, w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, że po jego odejściu pojawią się różni fałszywi Mesjasze. I ludzie będą ogłaszali tych ludzi Mesjaszami, albo ci sami ludzie siebie będą ogłaszali Mesjaszami, czy tym, że są Jezusem, który powrócił na ziemię. Jezus tutaj mówi o tym, żeby temu nie wierzyli, żeby temu nie ufali, nie biegali tam, nie biegali tu, bo z Jego przyjściem będzie inaczej. Jak On powtórnie powróci, nikt nie będzie miał wątpliwości, że powrócił. Bo cała ziemia będzie to widziała i będzie pewna, co się stało. Tak jak widzialna jest błyskawica. To, co teraz jest niedostrzegalne, to, czego teraz dostrzec nie można, o czym mówił wcześniej, kiedy powróci Syn Boży, będą widzieli wszyscy na całej ziemi. Tak jak błyskawice widzą wszyscy i nie mają wątpliwości, że to jest błyskawica i nie mają wątpliwości, gdzie ta błyskawica jest. Wtedy, kiedy królestwo nadejdzie w pełni swojej mocy, to każdy człowiek będzie to widział. A propos, taka mała dygresja. My się przyzwyczailiśmy a propos błyskawic, że błyskawice są takie dosyć krótkie. Tak? Nie trwają tam dłużej niż sekundę czy coś. Tymczasem statystycznie rekord błyskawicy, który jest na świecie, długości trwania błyskawicy, to była błyskawica, która trwała 16,73 sekundy, prawie 17 sekund. Wyobrażacie sobie widzieć taką błyskawicę przez 17 sekund? I błyskawica ta przemierzyła w czasie swojego, że tak powiem, błysku 709 kilometrów. Także to jest tylko taka mała próbka, którą już teraz jesteśmy w stanie po prostu zmierzyć, zbadać, zarejestrować jako ludzie. I kto wie, może przy przyjściu Jezusa będzie błyskawica, która obiegnie całą ziemię. Nie wiemy tego. Natomiast już teraz wiemy, że błyskawice mogą trwać nawet do 17 sekund. Ale nikt, to co Jezus tutaj podkreśla, nikt nie przeoczy powrotu Jego. Nikt Jego powrotu nie przeoczy. Także jeżeli On powróci, to powróci w wielkiej chwale, w wielkiej potędze. Będzie to jasne, wyraźne, jednoznaczne dla całej ziemi. Dlatego nie trzeba wierzyć jakimś ludziom, którzy gdzieś tam w jakichś lokalnych miejscach ogłaszają, że są Mesjaszem, który powrócił. No bo to są kłamstwa. Trzeba to tak nazwać po prostu. I tych kłamstw jest sporo. Bo nie wiem, czy przeglądaliście pod tym kątem Wikipedię, ale na Wikipedii, szczególnie na angielskiej stronie tej Wikipedii, jest strona poświęcona lista ludzi, którzy sami siebie nazywali Mesjaszami. Od XVIII wieku. W XVIII wieku dwóch, w XIX chyba 30. I po prostu jest bardzo dużo ludzi, którzy sami siebie nazywają Mesjaszami i przez wieki było. Teraz na przykład obecnie Tak, a propos z takich ciekawostek, jest para, nie wiem, czy są małżeństwem, szczerze mówiąc, ale jeden ogłosił się Jezusem, a ta jego kobieta ogłosiła się Marią Magdaleną i oni na przykład prowadzą służbę w Australii, która polega na tym, że jak sobie radzić z grzechem według Jezusa i Marii. Słuchajcie, no innych głupot i innych rzeczy powtarzać już nie chcę, bo szkoda czasu. Natomiast są ludzie, którzy na to chodzą. Nie wiem dlaczego, ale są. I ludzie dają się oszukiwać. Natomiast właśnie uczniowie Jezusa powinni wiedzieć, że jeżeli myślą o powrocie Jego, to ten powrót będzie pełen chwały, pełen mocy, pełen wielkości. Ale zanim to się stanie, to Jezus mówi jednoznacznie, że zanim do tego dojdzie, Syn Człowieczy musi zostać odrzucony przez to pokolenie i wiele wycierpieć. Odrzucony i wiele wycierpieć, to podejrzewam uczniowie po raz kolejny nie za bardzo rozumieli, o czym Jezus mówi, ale my dzisiaj rozumiemy lepiej, bo już mamy całą Ewangelię zapisaną i wiemy, co się wydarzyło. W tym momencie właśnie Jezus mówi o swoim ukrzyżowaniu, o tym, jak go szyderczo, okrutnie i brutalnie potraktowano, jak fałszywie oskarżono, przybito do krzyża i zabito po prostu. I właśnie król tego Królestwa Bożego, który przyszedł na ziemię, został przez ludzi, do których przyszedł, po prostu zabity, ukrzyżowany. Natomiast jego powtórny powrót to będzie taki, że każde kolano przed nim klęknie. Każdy język go wyzna. Także dopóki to się nie wydarzy, uczniowie też nie powinni oczekiwać jakichś, nie wiadomo jakich, politycznych manifestacji, zwycięstw i takiego typu rzeczy, dopóki Jezus nie zostanie odrzucony, dopóki nie wycierpi wiele. No i to Jezus swoim uczniom mówił. No i teraz powrót Jezusa będzie podobny do tego, jak się sprawy miały za czasów Lota i Noego. Te następne wersety tutaj o tym mówią, zauważcie, 26 do 30. Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop. I wszystkich wytracił. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i zgładził wszystkich. Tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. No słuchajcie, jeżeli taka jest zapowiedź, to dzień objawienia się Syna Człowieczego tak naprawdę powinien namierzyć włosy na głowie. Tak? Że to będzie dzień podobny do dnia, w którym Sodoma i Gomora zginęły. Ja ostatnio czytałem nawet jakieś takie opracowanie naukowe, które mówiło o tym, że można zlokalizować po prostu upadek meteorytu w rejonie, w którym były Sodoma i Gomora około 1800 lat przed naszą erą. Ciekawe to jest dla mnie i że właśnie w taki sposób nagły i nieubłagany te miasta zostały zniszczone. Podobnie za czasów Lota, kiedy Lot budował arkę, ludzie pewnie się z niego wyśmiewali, kiedy on przez 120 lat budował arkę i mówił, że spadnie deszcz, a oni wtedy nie rozumieli tego, co mówił, bo nie widzieli deszczu. Tam wtedy nie padał deszcz po prostu. A Lot mówił, że tak będzie. Noe. A dobrze, że słuchacie. Tak, tutaj nie będę gadał głupot. Dobrze, okej. Okay. Także Noe był tym, który w swoim pokoleniu mówił o tym, co ma nadejść, co ma się wypełnić, o tym, co Bóg mu powiedział. Natomiast to jego pokolenie odrzuciło to, co on mówił. I zobaczcie, że mieszkańcy Sodomy i Gomory tak samo odrzucili wszelką moralność, wszelką prawość, która pochodziła od Boga. Zobaczcie, że tutaj, kiedy tak się człowiek zastanawia nad tym opisem, który Jezus tutaj przedstawia, za dni Lota, za dni Noego, ci ludzie, którzy odrzucili Boga, odrzucili Jego prawo, odrzucili Jego wolę, wiedli, powiedzielibyśmy, normalne życie.
dzieci się rodziły, dzieci dorastały, dzieci się żeniły, prawda? Nowe dzieci się rodziły, dziadkowie bawili wnuki, ludzie budowali domy, sprzedawali, kupowali, sadzili drzewa. Wszystko to, co my dzisiaj robimy, co przez pokolenia wszyscy robią, prawda? To oni to wtedy robili. Ale zauważcie, że robili to jako pokolenie, czy jako społeczeństwa, które odrzuciły Boga, które odrzuciły Jego prawa. Można w taki sposób właśnie pomyśleć, że to życie, te normalne sprawy życia można realizować, można je wypełniać, nie mając w sercu Boga, nie wierząc w Boga, odrzucając Jego moralność, odrzucając Jego prawo, można żyć życiem, takim jak się żyje życiem na ziemi. No i oni tak żyli. Oni tak żyli. I całe to społeczeństwo, właściwie oprócz Lota, oprócz Noego, całe te społeczeństwa zostały zniszczone. Zostały zniszczone. Ale w tym jest przesłanie, które powinno być dla wszystkich sprawiedliwych, takich sprawiedliwych, jakim był Lot, takich sprawiedliwych, jakim był Noe pośród swojego społeczeństwa, spośród swojego pokolenia, pocieszające, że Bóg tych ludzi uratował, że oni zostali uratowani. I teraz zobaczcie, jeżeli przyjdzie Dzień Pański, przyjdzie Dzień Syna Człowieczego, to jeżeli ma to być podobne do dni, które były za czasów Lota i Noego, to oznacza, że to będzie tak, że może będzie bogate, dostatnie społeczeństwo, cywilizacja, która będzie sprzedawać, kupować, organizować śluby i tak dalej, i żyć swoim życiem, ale będzie to żyć bez Boga. I wtedy Bóg przyjdzie ze swoim sądem. Zobaczcie, że my jesteśmy tacy właśnie, że gdzieś tam widzimy pośród siebie ludzi, którzy są szczęśliwi, żyjąc swoim życiem, odrzuciwszy Boga po prostu. Odrzuciwszy Boga. Ale to się nie dzieje nigdy bezkarnie, mógłbym powiedzieć. Bo Bóg któregoś momentu powróci w osobie Jezusa Chrystusa i ci wszyscy, którzy odrzucali Go przez całe swoje życie, zginą. To tak samo odrzucali poselstwo Noego, tak samo nie słuchali tego, co mówił Lot. Ci ludzie zginą. I nagle, nieubłaganie, po prostu zginą. A uratowani zostaną tylko ci, którzy są sprawiedliwi. Ale kto jest sprawiedliwym? Moglibyśmy powiedzieć, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, ale według tego, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian to opisuje, sprawiedliwymi są ci, których Bóg uznał za sprawiedliwych, podobnie jak Abrahama uznał za sprawiedliwego na podstawie jego wiary. Czyli usprawiedliwionymi, sprawiedliwymi w Bożych oczach będą ci, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. I wtedy, kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy przyjdzie ten sąd, kiedy przyjdzie ten moment powrotu człowieczego, ci ludzie zostaną uratowani. Tak jak został uratowany Lot, tak jak został uratowany Noe. Z tego pokolenia, które jest pogrążone w dobrobycie i w bezbożności. No i teraz, kiedy czytamy dalej, wersety 31-33, to nie jest czas, generalnie można by podsumować to wezwanie Jezusa do tego, żeby ratować swój majątek, żeby ratować swoje życie. To jest czas, kiedy trzeba się okazać wiernym, kiedy trzeba się okazać sprawiedliwym. To jest czas tak naprawdę, kiedy trzeba się okazać gotowym na ten moment. I nikt nie wie, kiedy on nastanie tak dokładnie, ale wezwanie do tego, żeby być przygotowanym, żeby być gotowym, jest cały czas aktualne. Nawet zobaczcie, jakie te wezwanie do tego, żeby wspomnieć żonę Lota, żona Lota razem z Lotem wyszli z Sodomy i ona się obejrzała, mimo tego, że mieli nakazane, żeby się nie oglądać, tylko uciekać jak najszybciej. Ona się obejrzała, tak jakby to taki symbol takiej tęsknoty za swoim życiem, powrotu do tego, co było. I została zamieniona w słup soli. Także nie patrzmy na to, co stare, nie patrzmy na to, co było, na to, co też gdzieś tam zostaje w tej przysłowiowej Sodomie i w tym społeczeństwie, które żyje w takiej swojej dostatniej bezbożności, tylko patrzmy na to, co jest Boże. Patrzmy na to, co Bóg powiedział, że będzie błogosławił, a co Bóg powiedział, że będzie karał. I trzymajmy się, bądźmy gotowi na moment, gdyby dzisiaj nastał ten moment powrotu Jezusa Chrystusa, no bądźmy gotowi na to. Przez wiarę w Jezusa właśnie możemy być gotowi. Bo kto będzie starał się zachować swoje życie, utraci je. Jeżeli jedynym moim celem w życiu jest zachować moje życie, to utracę. A jeżeli moim celem jest w życiu być wiernym Bogu, być posłusznym Jego woli, to ja zachowam swoje życie i będę żyć dłużej niż tylko tutaj na ziemi. Będę żyć wiecznie. Dalej są wersety, które często służą, werset 34 do 36, te wersety, służą jako taka podstawa do teologii, o której R.C. Sproul mówi, że jest warta miliony dzisiaj, czyli do tak zwanej teologii porwania Kościoła. Bo tutaj jest napisane, tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony. Czyli ten wierzący zostanie porwany, a ten drugi zostawiony. Dwie mleć będą w żarnach, jedna zostanie zabrana, druga zostawiona. Dwóch będzie na roli, jednego zabiorą, drugiego zostawią. No i teraz to nie jest werset o porwaniu Kościoła, słuchajcie. To jest werset o tym, że dwoje bliskich sobie ludzi będą robili to samo. I z zewnątrz patrząc nic ich nie różni, bo jeden mieli i drugi mieli. Ale Bóg wie, co ich różni, bo jeden wierzy Bogu, a drugi mu nie wierzy. Tak? To jest jeden przeżyje, drugi nie przeżyje. Po prostu tego rodzaju rozdzielenie, tego rodzaju podział nastąpi. I musimy pamiętać, żeby to wszystko, co w życiu przychodzi nam robić, te wszystkie codzienne obowiązki, codzienne rzeczy, które musimy wypełniać, byśmy to robili, będąc przygotowanymi na Jego powrót. Będąc przygotowanymi na to, co na pewno się wydarzy. Bo inaczej to, co robimy, po prostu nie ma sensu. Mielenie ziaren, czy co on tam... Czy na roli, czy cokolwiek kto robi, nie ma znaczenia, jeżeli człowiek nie jest przygotowany na to, co będzie ostatecznie, co się wydarzy, kiedy powróci Jezus. No i teraz ostatni werset tego fragmentu. Pytali go, gdzie Panie? Odpowiedział im, gdzie ciało, tam też zgromadzą się orły. To jest tłumaczenie Biblii Ekumenicznej. W wielu innych tłumaczeniach można znaleźć tłumaczenie, że tam gromadzą się sępy. Znaczy, to nie jest wykład z ornitologii, tak, o orłach i sępach, ale orły i sępy różnią się troszeczkę w zwyczajach. Sępy gromadzą się stadami i jedzą padlinę generalnie, a orły generalnie nie gromadzą się w stadach i jedzą padlinę tylko wtedy, kiedy nie mogą sobie czegoś upolować. Natomiast w greckim tekście rzeczywiście jest słowo orły. I ciekawą interpretację słyszałem, bo interpretacja polega na tym, że Jezus tutaj się odnosi do nadejścia Bożego Królestwa w taki sposób, że jeden z tych dni Syna Człowieczego, to był dzień, kiedy została zdobyta Jerozolima i zniszczona świątynia. I pamiętacie, że wtedy Tytus Wespazjan dowodził armią Rzymian i Jerozolima została otoczona tak mniej więcej, powiedzmy, od kwietnia, okres okres Paschy do końca sierpnia trwało oblężenie przez legiony rzymskie. I ten czas charakteryzował się okropnym głodem, kanibalizmem, z tego co Józef Flawiusz opisuje. Ci oblężeni po prostu się dopuszczali tego. Były trudne warunki zarówno dla Rzymian, jak i dla oblężonych. I kiedy przypomnimy sobie, że na przykład legiony rzymskie jako swój symbol miały orła, to Jezus, jedna z taka interpretacji tego fragmentu mówi, że tam będą ciała, tam gdzie jest ciało, gromadzą się orły, w takim sensie, że Jezus nawiązuje tutaj do upadku świątyni, do upadku Jerozolimy i zniszczenia świątyni. Te orły to ci Rzymianie, którzy nadeszli i zniszczyli ową świątynię. I ja bym podejrzewał, że ta interpretacja wcale nie musi się wykluczać z taką interpretacją, która sięga w przyszłość. Pamiętacie, że proroctwa mają taką tendencję, żeby wypełniać się wiele razy. Dlaczego tak mówię? Zauważcie, w Starym Testamencie jest na przykład powiedziane, że na tronie Dawida zasiądzie jego potomek. I czytamy, że rzeczywiście Salomon, który był potomkiem Dawida, synem Dawida, zasiadł na tronie, na którym wcześniej siedział Dawid. Zgadza się? Zgadza się. I proroctwo się wypełniło. A dzisiaj czytamy i wiemy i rozumiemy, że to proroctwo tak naprawdę dotyczyło potomka Dawida, którym był Jezus, który zasiadł na tronie Królestwa Bożego. Tak? I to jest ostateczny jakby sens i wymiar tego proroctwa. Tak więc to, co się stało w momencie, kiedy świątynia jerozolimska upadła w 70 roku, to zauważcie, że ustał ten rytuał składania zwierząt jako ofiary przebłagalnej za grzechy. Jedna rzeczywistość, czy jeden czas się skończył. Skończył się czas realizacji tych ofiar, które były zapisane w Starym Testamencie w prawie Mojżesza. Stare przymierze się przedawniło, nastało nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. I to jest, myślę, że jeden z takich ważnych znaków nadejścia Królestwa Bożego. Królestwo Boże nadeszło ze swoim nowym przymierzem, które zostało zawarte i przypieczętowane krwią Jezusa Chrystusa. W związku z tym stare przymierze przeminęło, stare przymierze odeszło, dlatego że zostało zastąpione nowym, lepszym, większym, ważniejszym przymierzem. I Józef Flawiusz mówi, że wtedy, kiedy Jerozolima upadła, Rzymianie zabili w sumie 1 100 000 ludzi. W tych wojnach żydowskich, wojnie żydowskiej, w swoim dziele dokumentującym właśnie tę wojnę, taką liczbę podaje. No i to jest liczba, która przyprawia o zawrót głowy. Natomiast wielu dzisiejszych naukowców kwestionuje wielkość tej liczby, dlatego że oni mówią, że wtedy na terenach Palestyny żyło mniej ludzi po prostu. Ale fakt jest taki i wiarygodne inne źródła potwierdzają, że po tym, jak już Rzymianie zabili wszystkich, kogo mieli zabić, do niewoli wzięli 97 tysięcy ludzi. 97 zostało wziętych do niewoli. Zginęło ogólnie mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi zginęło wtedy w Jerozolimie. Nie wiem, czy gromadziły się sępy i szarpały ciała tych ludzi. Nie wiem tego. Natomiast jak się patrzy na to, jak było za czasów Lota, jak było za czasów Noego, to wtedy zginęło również mnóstwo ludzi. Zginęło mnóstwo, było dużo ciał leżących, nieżywych ciał. I teraz, kiedy tak się zastanawiamy, to taka koncepcja, że Królestwo Boże, kiedy nadejdzie ten dzień Syna Bożego, będzie oznaczało śmierć dużej liczby ludzi, jakoś nam tutaj po prostu nie pasuje może z taką koncepcją myślenia o Bogu który jest Bogiem miłości, który jest Bogiem tolerancyjnym, który jest Bogiem wybaczającym. Bóg, niektórzy wybaczy, tak mówią, to, tym się zajmuje, tak? Tak jakby to był jego zawód. No i teraz patrzymy na to, w jaki sposób Bóg samego siebie objawia. To w przypadku czasów Noego, w przypadku czasu Lota, objawił samego siebie jako Bóg, który karze grzech, jako Bóg, który jest w stanie nagle i niespodziewanie zabić mnóstwo ludzi, którzy odrzucili Jego prawo, odrzucili Jego wolę, odrzucili Jego panowanie. Ja nie chcę straszyć sądem, piekłem i wszystkim takim, ale po prostu czytamy to w Piśmie Świętym. I kiedy Jezus o tym mówi, to mówi w kategoriach takich bardzo drastycznych, no bo dlaczego On wybrał ten przykład właśnie orłów czy sępów, które się gromadzą, żeby jeść padlinę. Prawda? On tutaj mówi o tym, że kiedy powróci, oprócz tego, że jak błyskawica wszyscy będą to widzieć, a gdzie to będzie, to tak samo wszyscy będą wiedzieć, tak jak wszyscy wiedzą, gdzie leży padlina po tym, że krążą nad padliną sępy. Nie będzie wątpliwości, gdzie nastąpi Królestwo Boże, gdzie nastąpi ten powrót, kiedy nastąpi ten powrót. Kwestia ważniejsza jest, czy uczniowie, czy ludzie pokolenia, kiedy to nastąpi, będą gotowi na ten powrót. Nie musimy się obawiać, że przeoczymy powrót Syna Człowieczego. Będzie dla nas oczywiste. Będziemy pewni tego, że powrócił, nie będziemy mieli pytań. Myślę, że jedna z takich zastosowań dla nas to jest to, żeby brać to słowo poważnie i rzeczywiście być gotowym na ten powrót. Żeby być gotowym, usprawiedliwionym przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Żeby być gotowym, żeby nie ginąć razem z tym pokoleniem, które zginie w swojej takiej bezpiecznej, bezbożnej obfitości rozmaitych dóbr.